Witam serdecznie wszystkie braterstwa. Witam wszystkich uczestników tej wspaniałej społeczności, bratniej społeczności, tego spotkania z Panem. Zanim przystąpimy do rozważań o tematyce Słowa Bożego, chciałbym również z naszego zboru z Krakowa, gdzie przyjechała nas grupa osób, braci i sióstr, i zbór nasz w Krakowie wyraził takie życzenie i pragnienie, ażebyśmy tutaj na tą konwencję dla wszystkich uczestników przywieźli chrześcijańskie, bratnie uczucia miłości od naszego zboru z Krakowa. Stąd wszyscy bracia i siostry Wam te uczucia przywożą.
Dziękuję.
Dziękuję. Słowa Ewangelii, które będziemy w tej chwili odczytywać, będą kierowane do wszystkich. Ale przede wszystkim chciałbym je również skierować może do takich osób, które po raz pierwszy przyjechały na taką konwencję. Na tą konwencję tutaj w Budziarzach. Zapraszani przez innych, którzy ich zachęcali, ażeby tutaj przyjechać i przeżyć coś bardzo szczególnego. Zachęceni przyjechali. Przyjechali i co zobaczyli? Zobaczyli stodołę jako to właśnie szczególne miejsce. Zobaczyli ładną okolicę Budziarze i zobaczyli wiele osób przyjeżdżających z różnych stron naszego kraju, z różnych krajów Europy, a nawet z dalekich, odległych kontynentów. Zobaczyli grupę osób zachowujących się szczególnie. Kiedyś nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli miłość wzajemną, miłość społeczną mieć będziecie. To miał być taki szczególny wyróżnik, znak charakterystyczny, który miał być rozpoznany przez wszystkich ludzi. Większość ludzi w ten poranny, niedzielny, przedpołudniowy dzień świąteczny, udaje się do świątyni, by spełnić potrzebę swojego serca, bliższego kontaktu z Bogiem. Udają się do pięknych, wspaniałych świątyni jako arcydzieło sztuki ludzkiej, wykończoną w szczególny sposób i upiększoną srebrem i złotem, ażeby tam spełnić swoją powinność. A może zadość uczynić tradycji. A może spełnić także powinność względem innych ludzi. A wy, braterstwo, przyjechaliście tutaj do stodoły. Nie powiem, do pięknej stodoły. Ładnie wykończonej i zadbanej. Przyjechaliśmy tutaj, ażeby przeżyć coś szczególnego. Żeby być bliżej Pana Boga. Żeby oddawać Mu chwałę i cześć przez pieśni, psalmy, przez modlitwę. Oddawać Mu cześć przez Jego święte Słowo. A także uczestniczyć w błogosławieństwie Ducha Świętego. Czy Pan Bóg może być obecny w takiej stodole? Powiem Wam, braterstwo, że tak. I chcę, albo będę chciał na podstawie Słowa Bożego wyjaśnić Wam i pokazać, że Pan Bóg chce być tutaj na budziarza chce być razem z nami. A żeby się spełniały również te słowa proroka Izajasza, że Pan wychodzi naprzeciwko. Powiem wam coś więcej. Tutaj jest więcej niż świątynia. Tutaj jest coś większego niż świątynia. Słowa naszych rozważań będziemy rozwijać na podstawie słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, zanotowane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, a wersecie 6. Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. Są to słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który również bardzo często zwraca uwagę na tą świątynię izraelską, o której uczniowie wspominali do Niego, że jest bardzo pięknie wybudowana i wykończona. Ale Pan Jezus w tym miejscu, o czym za chwilę jeszcze będziemy wspominać, powiedział, że tutaj jest coś większego od świątyni. Czy może być coś większego od świątyni? Od pięknego, wspaniałego budynku? Czy może być coś bardziej czczonego i szanowanego przez ludzi niż świątynia? Pan Jezus powiedział, że tutaj jest coś większego niż świątynia. Niż ta świątynia wybudowana przez ludzi. Czy ta stodoła zastąpi nam świątynię? Od początku historii człowieka jest tak, że człowiek potrzebuje kontaktu ze swoim Stworzycielem. Poszukuje kontaktu z Bogiem. Ale przez grzech i zło człowiek tak daleko od Boga się oddalił, tak bardzo daleko, że nawet czasami zapomniał o swoim Stworzycielu, to jednak większość ludzi potrzebuje kontaktu z Bogiem. Człowiek swoją naturę, swoją istotę ma wrodzoną tą zdolność i potrzebę poszukiwania swojego Boga. Możemy zauważyć po wielu różnych religiach, które wymyślili ludzie po to, ażeby w jakiś szczególny sposób do Boga się przybliżyć. Takim szczególnym właśnie miejscem spotkania z Panem Bogiem dla człowieka jest świątynia. I Pan Bóg taką sytuację zaakceptował. Kiedy król Dawid zapragnął w swoim sercu, ażeby zbudować świątynię Bogu Izraelskiemu, Pan Bóg pobłogosławił ten zamysł i jego zamiary i powiedział, że twój syn wybuduje mi świątynię. Wybuduje mi świątynię, ażeby ta świątynia mogła świadczyć o mojej obecności z tym narodem. Ażeby ta świątynia była świadectwem również dla innych narodów, że Pan Bóg jako jeden, jedyny władca i stworzyciel świata jest obecny z narodem izraelskim. W tej świątyni były składane Panu Bogu ofiary dziękczynne. Były także składane ofiary za grzech. I tam Pan Bóg okazywał swoją obecność z tym narodem. Ale jak możemy się dowiedzieć również z Pisma Świętego, że Pan Bóg nie mieszka w świątyniach, zbudowanych ludzkimi rękami. On tylko w tej świątyni izraelskiej, w tej świątyni, którą On polecił wybudować, okazywał swoją obecność. Ale przeczytamy sobie słowa zanotowane w Dziejach Apostolskich w rozdziale 7 od 48 wersetu. Gdzie święty Szczepan, wypowiadając słowa dla narodu izraelskiego, mówił o tym, w jaki sposób oni odrzucili naszego Pana Jezusa Chrystusa, a przecież On wcześniej był przepowiadany i był posłany do narodu wybranego, do narodu izraelskiego. I Dziejach Apostolskich w rozdziale 7, 48 do 50 wersetu możemy przeczytać. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. Jak mówi prorok, niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan? Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Jaki dom człowiek może zbudować Panu Bogu? I z czego? Czyż nie wiemy o tym, że wszystko to, co nas otacza wokoło, jest uczynione przez Pana? To jest wszystko Jego, bo Jego jest cała ziemia. I Jego jest, Jego są wszystkie rzeczy, które tę ziemię wypełniają. Dlatego cóż człowiek może Panu Bogu dać? Są to słowa świętego Szczepana, który je wypowiadał z mocą Ducha Świętego. Że Bóg nie mieszka w świątyniach wybudowanych ludzkimi rękami. Ale nie tylko święty Szczepan mówił o tym, że Pan Bóg nie mieszka w świątyniach wybudowanych przez człowieka. Mówił też o tym święty Paweł Apostoł, gdy wygłasza swoją mowę w Areopagu. Możemy czytać jego słowa w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17 od 24 wersetu. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Wszystko, co mamy, podchodzi od Boga. Apostoł święty Paweł mówi, nawet nasze życie i tchnienie to również jest od Boga. Bo pisze święty Paweł apostoł dalej, że z jednego pnia wywiódł te wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. To nie ludzie tworzą historię. Oni tylko są jej wykonawcami. To Pan Bóg zamierza granice narodów i czas ich zamieszkiwania. A to wszystko po to, jak wyjaśnia apostoł święty Paweł dalej, żeby szukały Boga. Czy Go może nie wyczują i nie znajdą? Bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Zauważmy, braterstwo, jak święty Paweł apostoł wyraźnie i dobitnie tłumaczy i wyjaśnia słowa Pana Boga. że On nie jest daleko od każdego z nas. On nie jest daleko od każdego człowieka. Jest bardzo blisko. W wersecie 28 przeczytamy: albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Bo Adam był synem Bożym. W Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Czyż jesteśmy daleko od Pana Boga? Jesteśmy bardzo blisko. Tylko czasami możemy o Nim zapomnieć. Ale jest On bardzo blisko nas. Prawdziwy Bóg, Bóg, który nas stworzył, który nas ukształtował i swoją mocą podtrzymuje nasze życie. To On może to życie przedłużyć i On może to życie skrócić. Bo w Nim żyjemy. W Nim się poruszamy. Dlatego apostoł święty Paweł, wyciągając z tego lekcję, będzie nauczał: będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Apostoł wyjaśnia, że jeżeli my żyjemy w Bogu, który jest naszym Stworzycielem, który wypełnia nasze życie, to nie powinniśmy sądzić, że ten Pan Bóg jest podobny do jakiegoś wytworu sztuki ludzkiej, żeby Mu oddawać cześć i chwałę, żeby oddawać chwałę przedmiotom, a bardzo często innym stworzeniom Bożym. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, ażeby się upamiętali. Bo Bóg jest bardzo blisko nas. Bóg jest blisko człowieka. W psalmie 104 możemy przeczytać, kiedy mąż Boży zastanawia się nad stworzeniami Bożymi, to psalm 104, werset 29 i werset 30 podaje nam podobną informację. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się, gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi. Ta energia życia cały czas jest od Boga dawana człowiekowi, ażeby podtrzymywała jego życie. I gdy Pan Bóg daje tchnienie, stworzenia jego stwarzane bywają i odnawia oblicza ziemi. Ale gdy zabiera tchnienie, giną i w proch się obracają. Gdzie zatem należy szukać kontaktu z Pana Bogiem, z Panem Bogiem? Apostoł święty Paweł napisał, że Pan Bóg jest bardzo blisko nas. I Jego energia jest w każdym człowieku. Zwróćmy uwagę na jedno wydarzenie z czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy Pan przemieszczał Samarię swoimi uczniami i w pewnym momencie odpoczął przy studni Jakubowej, a wysłał swoich uczniów, ażeby poszli do miasteczka i kupili trochę żywności. tym też czasie przyszła niewiasta samarytańska do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ona przyszła do tej studni Jakubowej, ale spotkała się również z naszym Panem, bo On tam odpoczął. I odezwał się do tej niewiasty samarytańskiej: daj mi pić. A niewiasta do niego wypowiedziała te słowa: to jakże ty, będąc Żydem, mówisz do mnie, Samarytanki, daj mi pić? Przecież Żydzi nie obcują z Samarytanami. Historię tą mamy opisaną w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 4. Wtedy Pan Jezus odpowiedział jej słowa: gdybyś znała ten dar Boży, gdybyś zobaczyła ten dar Boży i tego, który mówi do ciebie, to sama byś powiedziała: to ty daj mi napić się wody. Pan Jezus wytłumaczył niewieście, dał jej do zrozumienia przez tą rozmowę, że jest kimś bardzo szczególnym, że jest prorokiem, bo powiedział jej o tym, co spotkało ją wcześniej w jej życiu. I kiedy niewiasta mówi do Pana: daj mi tej wody, ażebym więcej nie pragnęła, to Pan Jezus mówi: dobrze, ale przyjdź z mężem. Niewiasta mówi: ja nie mam męża. Wtedy Pan Jezus mówi: tak, powiedziałaś prawdę, ty nie masz męża, bo ten, z którym żyjesz, nie jest twoim mężem. Ale miałaś wcześniej 5 mężów. Niewiasta zrozumiała, że jest to wielki prorok z Izraela. Dlatego zapytała: jeżeli ty jesteś prorokiem, to wytłumacz mi pewne rzeczy. Wytłumacz mi pewne rzeczy, bo nie mogę ich zrozumieć. To gdzie należy Panu Bogu oddawać cześć? Czy na tej górze w Samarii, czy też w Jerozolimie? I odczytajmy sobie niektóre wersety od 14 wersetu i dalej. Ażeby to były słowa, które wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Studnia Jakuba miała bardzo dobrą wodę. Była to głęboka studnia. Ale po tą wodę trzeba było ustawicznie, codziennie przychodzić, ażeby tą wodę czerpać i pozyskiwać. A Pan Jezus mówi: gdy ja ci dam wody, gdy ktoś napije się tej wody, którą ja mu dam, to więcej nie będzie pragnął. Nie musi więcej tej wody czerpać, bo tą wodę będzie miał cały czas. U niego stanie się jeszcze coś więcej. Ta woda w nim stanie się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Niewiasta zrozumiała, że on nie mówi o tej studni Jakuba. Że on nie mówi o tej literalnej wodzie, ale mówi o czymś, co prowadzi człowieka do życia wiecznego. Do takiego życia, które dzisiaj pragnie każdy człowiek. Może gdy jesteśmy jeszcze młodzi i zdrowi, to nie myślimy o tym, co będzie za lat 50, a może za 70. Ale kiedy już przekroczymy jakiś znaczący okres w naszym życiu, kiedy dotykają nas problemy zdrowotne, to zaczynamy sobie cenić wartość życia i uświadamiamy sobie, że to życie od nas odchodzi. A Pan Jezus mówi, że ja Mu dam taką wodę, której nie tylko, że nie będzie pragnął, ale stanie się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Werset 24 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Dzisiaj możemy zauważyć wiele różnych świątyń, wiele różnych grup religijnych, społeczności takich, które nazywają się od naszego Pana Jezusa Chrystusa chrześcijanami. Gdzie należy Bogu cześć oddawać? Czy w tej świątyni, czy w tamtej, czy w takiej grupie ludzi wierzących, czy w innej społeczności? Myślę, że ta Samarytanka by dzisiaj takie pytanie stawiła. To gdzie należy oddawać Panu Bogu cześć? Czy w tej stodole? Czy w jakimś innym obiekcie? Pan Jezus odpowiada. Rzekł jej Jezus. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Pan Jezus powiedział bardzo mocne słowo, bo prorokował o tym, co miało nastąpić potem. Mówię do ciebie, niewiasto, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie nawet możliwe, żeby Panu Bogu cześć oddał. Bo pamiętamy, jak potoczyła się historia Judei i Samarii po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa po 70 roku naszej ery i dalej. Że wszyscy Żydzi byli wypędzeni z ziemi izraelskiej. I nawet w sposób fizyczny nie mogli być na tym miejscu, ażeby Panu Bogu oddawali cześć nawet w Jerozolimie. Bo świątynia izraelska została zniszczona nie dlatego, że Panu Bogu nie podobał się budynek, ale dlatego, że serce tego narodu było dalekie od społeczności z Bogiem. Pan Jezus mówi, że tu nie będziecie oddawali czci naszemu Ojcu. Przy tej okazji Pan Jezus chciał jeszcze coś wyjaśnić. Mówi tak, wy czcicie to, czego nie znacie. Czego nie znali? Czcili coś, ale nie znali, co czczą. Wy czcicie, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi z Żydów. Czyż współczesny czas nie pokazuje nam podobnej sytuacji? Samarytanie też oddawali cześć Bogu, bo znali niektóre fragmenty Starego Testamentu, znali niektóre obietnice i znali Pana Boga, ale wielu rzeczy nie rozumieli. Czcili coś, czego do końca nie znali. Dzisiaj jest podobna sytuacja. Jest wiele takich ludzi, którzy są ludźmi bardzo pobożnymi. Ale Pan Jezus, gdyby tutaj stanął jako człowiek i powiedział, że czcicie to, czego nie znacie. I przy tej okazji również powiedział coś, co dzisiaj jest bardzo trudne do zrozumienia przez ludzi. Że zbawienie pochodzi od Żydów. Bo nasz Pan Jezus Chrystus był Żydem. Apostołowie byli Żydami. I pierwsi chrześcijanie również byli z narodu izraelskiego. Wszystkie obietnice, począwszy z obietnicami przyjścia Mesjasza, były skierowane do narodu izraelskiego. I do nich były skierowane najpierw wszystkie błogosławieństwa. Tak było wtedy, tak staje się dzisiaj widoczne i tak będzie przyszłość. Zbawienie będzie z Żydów. To są słowa największego nauczyciela Jezusa Chrystusa. Pan Jezus do Samarytanki mówi dalej. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Takie słowa usłyszała niewiasta samarytańska w odpowiedzi na pytanie, to gdzie należy Panu Bogu oddawać cześć? I Pan Jezus po drodze wyjaśniając i wiele bardzo ważnych rzeczy powiedział, że nadchodzi godzina, ale powiedział, ona już jest. Ta godzina już jest, że prawdziwi chwalcy, którzy będą chcieli Panu Bogu cześć oddawać, będą Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Nie wskazał na żadną świątynię. Nie wskazał na żadne szczególne miejsce. Ale powiedział, że Panu Bogu należy cześć oddawać w duchu i w prawdzie. Bo mówi, Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją właśnie w taki sposób oddali. Co znaczy oddawać Panu Bogu cześć w duchu? Pan Jezus chciał wyjaśnić Samarytance, że Pan Bóg poszukuje takich istot, takich ludzi, ażeby swoim umysłem, swoim sercem, swoim intelektem oddawali Mu cześć. Żeby oddali Mu swoje myśli, swoje uczucia, swoje serce. I takich ludzi może dzisiaj jest bardzo wiele, którzy mają takie wewnętrzne pragnienie, mają taki stan serca, ażeby być blisko Pana Boga, ażeby Jemu oddawać cześć i chwałę. Pan Jezus przy tej okazji powiedział jeszcze coś więcej. Mówi w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Dlaczego w prawdzie? Bo prawdą, jak wcześniej brat wspominał, jest Słowo Boże. A czytając Słowo Boże, poznajemy samego Boga, poznajemy Jego Syna Jezusa Chrystusa i nie tylko poznajemy Boga i Jego Syna, ale także poznajemy to, co Pan Bóg zamierzył przed stworzeniem człowieka względem Niego, jak je przygotował dla Niego wspaniałe Królestwo, że nie pozostawił człowieka samego sobie, który został potępiony i zniszczony przez grzech, ale przygotował dla niego wybawienie. Dlatego Pan Jezus mówi, musicie z pełną świadomością poznania Bożego planu mu cześć oddawać. Nie wystarczy go wielbić tylko uczuciem i sercem, ale trzeba go świadomie chwalić. W prawdzie, w poznaniu, w pełnej świadomości. I przytoczmy sobie znów jeden przykład z Dziejów Apostolskich z rozdziału 8, czytając pewną historię od 30 wersetu. Historię, która była wczoraj wspominana przy okazji chrztu. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na inny werset. Historię, kiedy dworzanin królowej Etiopii wracał z Jerozolimy i czytał księgę proroka Izajasza. A żeby w ten sposób również oddawać cześć Panu Bogu, bowiem chciał on być blisko Pana Boga. Miał takie wielkie pragnienie, ażeby być blisko Boga. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka i rzekł. Gdy Filip podbiegł do tego wozu, to on nie zobaczył. On usłyszał. Usłyszał słowa proroctwa Izajasza. Możemy na tej podstawie twierdzić, że ten służący czytał to proroctwo na głos. Bo czasami lepiej to słowo trafia do naszego umysłu, gdy go czytamy na głos. On usłyszał, gdy tamten czytał proroka Izajasza i rzekł do niego, czy rozumiesz, co czytasz? A ten sługa mówi tak, no jakże mogę rozumieć, jeżeli nikt mi wcześniej tego nie wyjaśnił. Ja to czytam, ale nie rozumiem. Iluż dzisiaj spotykamy takich ludzi, co biorą do ręki tą wspaniałą księgę, czytają i mówią, że nie rozumieją. Ale czytają. Niektórzy są zniechęceni i odkładają. Mówią, tego przecież nie można zrozumieć. To jakże mogę rozumieć, jeżeli nikt mi nie wytłumaczy? I zapytał Filipa, to o kim ten prorok pisze? O kim pisze prorok Izajasz? Czy sam o sobie, czy też o kimś innym? I wtedy Filip otworzył swoje usta i wykładał mu wszystko na temat naszego Pana Jezusa Chrystusa, począwszy od tego zapisu proroctwa Izajasza. Filip zrobił mu wykład. Wykład tematyczny o misji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie przytoczy mu wiele innych wspaniałych proroctw Starego Testamentu, które mówiły i przepowiadały ten czas. Czas śmierci, czas zgardy i odrzucenia, czas ukrzyżowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy Filip zrozumiał. Ale po co było jemu to zrozumienie? Dlaczego Filip zapytał, czy rozumiesz, co czytasz? Czy rozumiesz, co czytasz? I to zrozumienie spowodowało, że Filip uwierzył. Czytając Słowo Boże, musimy go zacząć rozumieć. Bo jeżeli nie będziemy go rozumieć, to nie będzie przychodzić wiary. Nie będzie się ta moc tego słowa rozwijać w naszym umyśle. Święty Paweł apostoł w innym miejscu, w liście do Rzymian, w rozdziale 1, a w 16 wersecie napisał taki bardzo mocny i wymowny werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego. Czy każdego? Czy rozumiesz, co czytasz? A Filip uwierzy. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Każdego, kto w nią uwierzy. Ta Ewangelia staje się dla wierzącego mocą. Ta Ewangelia jest mocą dlatego, bo ona zmienia życie człowieka. Ona dokonuje zmiany sposobu myślenia człowieka. I ta moc Boża, to, ta Ewangelia, to posłannictwo Ewangelii według słów świętego Pawła było skierowane najpierw do Żyda, a potem do Greka. Dzisiaj byśmy powiedzieli, takie określenie jest bardzo często używane, do Żyda i do nieżyda. Do poganina i do, albo do chrześcijanina i do niechrześcijanina. Słowo Ewangelii było najpierw skierowane do Żyda. Słowo Ewangelii, Słowo Boże, nauki apostołów i proroków są tym słowem, które dokonują zmiany człowieka, zmiany jego serca, zmiany jego wnętrza. Gdy święty Jan, kończąc swoją Ewangelię, a znając to, co wcześniej napisali inni ewangeliści, to napisał takie słowa w rozdziale 20, 30 i 31 werset. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są zapisane w tej księdze. Pan Jezus czynił wiele rzeczy. Wypowiedział wiele słów. Uczynił bardzo wiele cudów. Ale te cuda, słowa, te wszystkie historie, które są związane z życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie są zapisane w tej księdze. Nie są zapisane wszystkie. Są zapisane tylko niektóre. Są zapisane te najważniejsze i najistotniejsze. Jak mówi święty Jan w wersecie 31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. Te rzeczy są zapisane, abyśmy dzisiaj czytając mogli uwierzyć, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym, posłanym od Boga. Ale nie tylko to. Święty Jan powiedział coś więcej, co jest dla nas ważnego. I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I temu służy ta Ewangelia, która została nam przekazana i pozostawiona przez Pana i Jego apostołów. Ażebyśmy mogli uwierzyć w prawdziwego Syna Bożego, który za nas umarł, ażebyśmy mogli się dzisiaj ubiegać o żywot wieczny. Ażebyśmy mogli w Niego uwierzyć i przyjąć go do swego serca. Ażebyśmy wierząc w Niego mogli zdobyć żywot wieczny. I to wszystko jest Ewangelia. Do tej Ewangelii nie potrzeba już nic dokładnie. Wszystko, co jest potrzebne do zbawienia i do pobożności, napisał apostoł święty Piotr, boska jego moc nam to darowała. Przez to słowo. Wystarczy tylko to słowo czytać i zrozumieć. Pan Jezus przy tej okoliczności, a czytaliśmy na wstępie, powiedział, gdy mu nauczeni w piśmie i Żydzi zarzucali, że jakże to twoi uczniowie zrywają kłosy w sama. A Pan Jezus odpowiedział na ich zarzut takimi dwoma przykładami z historii narodu izraelskiego. Gdzie raz Dawid, będąc głodny, wszedł do świątyni i spożywał chleby pokładne, które nie wolno było nikomu spożywać oprócz kapłanów. I nie został ukarany. Pan Bóg go nie ukarał. Pan Jezus w tym wspomnianym fragmencie z Ewangelii Mateusza z rozdziału 12 powiedział coś dalej. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Bo przecież cała służba ofiarnicza była związana z pewną pracą i z wykonywaniem bardzo dużych czynności. I również można było powiedzieć, że oni nie przestrzegają sabatu. Pan Jezus powiedział, to było w tamtej literalnej świątyni, która była zbudowana ludzkimi rękami. Ale mówi, tutaj jest więcej, coś większego niż świątynia. Co Pan Jezus miał na myśli, gdzie powiedział, że tutaj jest coś większego niż świątynia? Pan Jezus mówił o sobie, a miał też na uwadze swoich uczniów. Pan Jezus mówił o świątyni swego ciała. Bo gdy również przy rozmowie z uczniami na temat świątyni izraelskiej Pan Jezus powiedział, że ja zburzę tą świątynię i w 3 dni ją odbuduję. Nie mogli tego zrozumieć uczniowie, zrozumieli dopiero później, że Pan Jezus, gdy zmartwychwstał, że mówił o świątyni swego ciała. Pan Jezus mówił o świątyni swego ciała. Bo jak było już wspominane tutaj na tej konwencji, święty Jan Chrzciciel widział Ducha Świętego wstępującego na nim. W postaci gołębicy widział i o tym zaświadczył. Gdy nasz Pan Jezus Chrystus był ochrzczony w rzece Jordan, otrzymał Ducha Świętego, który stąpił na niego. I ten Duch Święty jako zaczątek nowego życia, życia duchowego, zamieszkał w cielesnej naturze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten Duch Święty wypełnił jego umysł, jego serce, a jego ciało stało się mieszkaniem dla Ducha Bożego. Dlatego Pan Jezus mówi, to jest coś więcej niż świątynia. Ale miał także na uwadze swoich naśladowców, którzy później po zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, gdzie również w sposób widzialny było pokazane, że Duch Święty stąpił na tych, którzy tam byli zgromadzeni, Duch Święty stąpił na apostołów w postaci widocznej, gdzie zapoczątkował w naturze cielesnej człowieka wierzącego, poświęcającego się Bogu na służbę, nowe duchowe życie. I to jest to coś większego niż ta świątynia wybudowana rękami ludzkimi, wykonana z kamienia i drewna, wykończona złotem, srebrem, wspaniałymi kamieniami i materiałami, ale to jest tylko świątynia materialna. Pan Jezus mówił o duchowej świątyni i ta duchowa świątynia miała się rozpoczynać od ludzkiego ciała. Ona miała mieszkać w ludzkim ciele. Jeżeli zatem jesteśmy tutaj zgromadzeni z różnych rejonów kraju i wszyscy przygotowaliśmy nasze ciała, ażeby w nich zamieszkał Duch Boży, ażeby w tych ciałach rozpoczynało się nowe duchowe życie, to stajemy się tym czymś większym od tej literalnej świątyni, o której myślał nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił, że tutaj jest coś więcej niż świątynia. Jeżeli tutaj jest coś więcej niż świątynia, to niechaj z tej świątyni płyną do naszego Ojca Niebieskiego te wspaniałe, najlepsze uczucia. Niech płyną pieśni pochwalne, niech płyną nasze modlitwy, niech płyną nasze śluby i postanowienia jako przyjemne woń i kadzidło, ażeby wielbić naszego wspaniałego Ojca, który mieszka w niebie. Gdyż chwała, cześć należy się Mu od wszystkiego stworzenia. Jak mamy wspomniane w Księdze Objawienia w rozdziale 11, przepraszam, w rozdziale 4, a w wersecie 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Chwalmy więc w tej wspaniałej duchowej świątyni, która jest czymś więcej niż świątynia literalna. Chwalmy Pana, chwalmy Jego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdyż godzien jest tej chwały od wszystkiego stworzenia i niechaj tak się dzieje teraz, niech tak dzieje się zawsze. Amen.